Czytanie z Księgi Liczb, rozdział 21, wiersze od 4. Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jazie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto Słowo Boże.
Jeszcze raz odnowiliśmy sobie ten fakt, to wydarzenie historyczne, które było zapowiedzią, co Bóg nam daje w tajemnicy krzyża. Wczoraj, przeglądając ten schemat, który przygotowuję, stwierdziłem, że wiele z tych moich podpowiedzi, jak odbierać z Księgi Liczb, czy też później te odpowiedniki w Ewangelii, że to jest prawdziwe, ale chodzi o to, że to jeszcze nie jest to. Można strzelać do tarczy, tylko strzelić w dziesiątkę, to trzeba troszeczkę tak popracować nad tym. No i wczoraj zostało mi uświadomione, że nie do końca tutaj łapię i interpretuję, o co chodzi Duchowi Świętemu, że najważniejsze w tym opisie jest to, że przybyli do ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy. Pierwszy raz na pustyni. Przyszli, przyznali się do grzechu. Zawsze mieli Bogu za złe. A teraz przyszli, powiedzieli: zgrzeszyliśmy, bo zaatakowały nas węże. I zrozumieli na tym etapie, że za tym jest ich grzech szemrania. Że Bóg im zilustrował, czym jest grzech szemrania. Kiedy zilustrował przez trąd Miriam, czym jest grzech, jaką ohydą, czymś nieuleczalnym, czymś, co wyłącza ze wspólnoty. A teraz ilustrował jadem węży, czym jest grzech. I najważniejsze to: zgrzeszyliśmy. To, że przyszli i powiedzieli: jesteśmy grzesznikami, zgrzeszyliśmy, coś tak niewielkiego, ale w sercu Boga Ojca jest czymś tak wielkim i pięknym, że tam uobecnił cud krzyża, przyznanie się do grzechu. Jest czymś tak wielkim, że tam w historii Starego Testamentu już Bóg Ojciec powiedział: on nie będzie szemrał, a obciąży go złem świata. Tam będzie szemrał Izrael i odrzuci go, a w nim mnie odrzuci. Moją propozycję zbawienia świata. On w sercu nie będzie miał postawy bogochwalstwa w stosunku do swego człowieczeństwa. Pozwoli sobie odebrać dobre imię, a my to najciężej przeżywamy. I pozwoli sobie odebrać wszystko, wiedząc, że jak się ma mnie, miłość Boga, Stwórcy, Ojca, to w gruncie rzeczy nic się nie traci. Tak niewiele zrobili, a tak coś wielkiego zapowiedzieli. Coś tak wielkiego Bóg, Ojciec im obecni na pustynię. Zgrzeszyliśmy. Wstaw się za nami. I to jest kolejny dowód na to, ten wąż na palu, że Mojżesz był zapowiedzią Jezusa Chrystusa. To, co zobaczymy w Księdze Powtórzonego Prawa. Proroka podobnego do mnie. Mojżesz był świadom, że swoją osobą zapowiada Jezusa Chrystusa. Tak niewiele, a tak coś wielkiego Bóg Ojciec im pokazał. Wystarczy spojrzeć na węża na palu i pozostaje się przy życiu. Obecnił tam największy cud miłosierdzia Bożego, jaki Bóg Ojciec nam zostawił w krzyżu. I znamienne, że, o tym mówiłem, że Bóg nie wybił węży. Węże zostały. Węże kosały. Nie jest przyjemne. Ale masz spojrzeć, wejść w kontakt z tym znakiem miłosierdzia. I szatan przegra, wąż przegra. Ja nie będę zabierał wolności złym ludziom, szatanowi. On będzie was kąsał. Bezpośrednio czy bez drzwi. Ale nieudała Y. Spójrz na węża. Spójrz na krzyż Chrystusa. Czyli wejdź w kontakt. Wejdź w kontakt. Oddaj. A Jezus ze swoim miłosierdziem wejdzie w twoje życie, twoje wnętrze i nie umrze w tobie miłość Boża. Że Bóg nie jest miłością, skoro pozwala na takie rzeczy. Bo w tej śmierci cielesnej pod wpływem jadu jest ilustracja, jest przypowieść, że jeżeli my krzywdzimy innych ludzi, to nie jest problem tylko, żebyśmy kogoś skrzywdzili, tylko chodzi o to, że myśmy temu człowiekowi duchową śmierć zadali, dawkę jadu i wtedy w nim umiera miłość do mnie, do Boga, że możemy go duchowo uśmiercić w sferze ducha. Tak niewiele, a tak wiele, tak wielki cud tam obecnił Bóg Ojciec. Bo Bóg jest wiecznym teraz. Dla Boga nie ma tego, co było, co będzie. Tylko cały Stary Testament to jest ta miłość uprzedzająca tego wszystkiego, co nam Bóg da. Dzięki Fiat Maryi, dzięki Fiat Jezusa w krzyżu. Ojcze, kocham ich Twoją miłością. Przebaczam ich im Twoim przebaczeniem. A Bóg Ojciec mówi, utożsamiam się z Tobą, Synu, jako człowiekiem dając Ci przebóstwienie w zmartwychwstaniu. Żebyś Ty, zmartwychwstając, mógł ożywiać ich wnętrza, bo mają wnętrza pokąsane przez jad, zatrute, martwe. Tak niewiele, a tak wiele otrzymali. I w związku z tym chcę powiedzieć, dopiero teraz zrozumiałem to, co przeżywałem jeszcze zanim pojechaliśmy na wczasy, na ponad 5 lat na Syberię, że pamiętam, że jak były susze, to sami gospodarze prosili proboszcza, żeby z procesją po sumie pójść na pola, z procesją przebłagalną. I po sumie były śpiewane suplikacje, jeszcze się używa tego, proszę siostry, suplikacje. Święty Boże, święty mocny. Śpiewano suplikacje. I to już było nabożeństwo przebłagalne i proboszcz brał krzyż i szli przez pola. A to już było nabożeństwo przebłagalne, że za dużo grzechu jest, myśmy ubecnili. Jest susza. Ja nie pamiętam, jakie były wyniki tych procesji przebłagalnych. Natomiast pamiętam, jak moja mama na Syberii, byłem z nią wtedy na kolchozie, bo brała z 2 powodów nas z sobą, a chodziła w promieniu 30-40 kilometrów po kolchozach i szyła. Dzięki temu nie pomieraliśmy z głodu. Najpierw, że były maszyny ręczne. Trzeba było, ja siedziałem całe dnie i kręciłem korbką, bo dwoma rękoma łatwiej było manipulować przy szyciu. A ponadto mogłem się najeść dosyta, bo przyjechała gorodna partnicha z Polski. To wtedy trzeba było z zakamarku wziąć wszystko, co mieli. No i mogłem się wreszcie najeść. I pamiętam, Rosjanki kiedyś przyszły i mówiły do mojej mamy, będzie straszny głód. Bo w ogóle cokolwiek się urodziło w kołchozie, a przeważnie były same kobiety, starcy i dzieci, ponieważ wszyscy szli do wojska, do armii. I cokolwiek się urodziło, było brane na armię. A teraz przyszła straszliwa susza i powiedziały te Rosjanki mojej mamie, będzie głód, wszyscy wymrzemy z głodu. I mama niefortunnie opowiedziała, jak to w Polsce ksiądz, proboszcz szedł z procesją i odwracał tę klęskę. One moją mamę wzięły za słowo. Mówię, mamy tu ikonę, to weźmiemy tę ikonę i pójdziemy, pani się umie modlić, będzie się modlić i zażegnamy to nieszczęście. Patka mojej mamy okropnie się spieszyła, bo pójdzie nóż, a nóż nie będzie deszczu i co? Kryzys wiary. I wiem, jak się poczuła strasznie spieszona, no i wytłumaczyła się, że to już jutro tutaj wracamy do siebie, do naszego miasteczka, gdzieśmy mieszkali, a ona musi skończyć. To teraz Janki nie dały za wygraną, mówi, to wy się tu, bo wy się umiecie modlić, będziecie się tutaj modlić ze swoim synkiem, a my weźmiemy ikonę i pójdziemy przez pola. I tak zrobiły. Nie miała moja mama wyjścia. No to cóż, tośmy, ja jedną ręką kręciłem korbką, drugą ręką trzymałem różaniec, my różaniec odmawiali. A później skończy się nam różaniec, coś mama pobożne pieśni śpiewała. Ale robiła to z przyjęciem. Wyobraźcie sobie, z rana był taki upał, aż tętniło słońce. A w godzinach popołudniowych te Rosjanki z ikoną przyszły tak zlane deszczem, że suche nitki na nich nie było. I pierwsza rzecz po wejściu do tego mieszkania przyszły, gdzie Bóg jest. Bóg jest. I mówiliście prawdę, proszę bardzo. Oczywiście ten deszcz jakoś jak gdyby cały czas im towarzyszył. Bo nie pamiętam, żeby w tym kłochozie, w tej wsi jakaś kropla deszczu spadła. Ale tam, gdzie one były, tam lało. No i oczywiście wybuch wiary w całym obozie, w całym kłochozie. No i w ogóle, że Polka to jest święta. Bo się pomodliła i Bóg dał deszcz. Otóż to mi się przypomniało w związku z tym, że tak niewiele zrobili. Przyszli do Mojżesza, zgrzeszyliśmy, bośmy szemrali przeciwko Bogu w sercach. I zrozumieli, że te węże to jest też jakiś znak dla nich. Wstaw się za nami. I tam Bóg Jahwe obecnia w Starym Testamencie po raz pierwszy cud miłosierdzia Bożego. Węże zostaną, ale masz spojrzeć. Zostaniesz przy życiu. Kolejna ilustracja grzechu. Była ilustracja trądu, teraz jad. A świat tak dziś lekceważy grzech. Nic dziwnego, że my oglądamy w telewizji kłębowisko żmii. Kłębowisko żmii. Jak się im lepiej urządli, tym większą radość ma. Że też człowiek ma takie możliwości wpuścić jad drugiemu człowiekowi. Jeszcze inny fakt. Myślę, że nie doceniamy tej katechezy. Wejdź w kontakt, spójrz na krzyż, a wypłynie życie. Że my tego nie doceniamy. My wieszamy krzyże, ale nie wchodzimy w kontakt. Oczywiście ja głoszę, że przymierze to jest krzyż w nas. To jest ten największy z cudów, jaki Jezus Chrystus, o tym zaraz będę mówił w związku z Ewangelią, On jest w nas. Ale znowu przypomniało mi się, jak pracowałem w Szczecinie jeszcze, że tak powiem, byłem czynny i ratował mi życie chirurg płucny, ale jednocześnie anestezjolog, bo mi stany ropne popękały w płucach. I on opowiedział kiedyś takie zdarzenie mnie i misi, że tuż po wojnie do powiatu wysyłano jednego lekarza, bo było tak mało lekarzy. I on w tym powiecie musiał w tym regionie zorganizować szpital, personel sobie wykształcić, być chirurgiem, specjalistą wszystkich możliwych chorób. I on był specjalistą od wszystkich możliwych chorób. Łącznie z tym, że był chirurgiem. I kiedyś, kiedy jeszcze był sam w szpitalu, karetka pogotowia przywiozła mu w sile wieku mężczyznę, zewnętrznie tur zdrowia, miał krwotok wewnętrzny, na salę operacyjną otworzył żołądek, wszystko zajęte przez raka. Wszystko zajęte. I w tym czasie słyszy płacz dzieci, która okazuje się, że tam ileś tam tych dzieci było drobiazgu, to wszystko pod salą operacyjną i płacze i zawodzi. Tu płacz, tutaj nadaje się to do zaszycia z powrotem i ten płacz nie pozwala mu zaszyć z powrotem tego chorego. Więc nie krępował się jako chirurg odwrócić się i nad drzwiami był krzyż. Jezu, co robić? Głośno. Z powrotem spojrzał na tego chorego, na ten otwarty brzuch i mówi, zacząłem operować. Bardzo dokładnie widziałem, jaki mam ruch robić, co robię. Szybko ta operacja poszła i miał wewnętrzną oczywistość wlaną, że on będzie żył. Po operacji wyszedł, nie płaczcie dzieci, ojciec będzie żył. I tak się stało. Jedno spojrzenie na krzyż. Jedno spojrzenie. Że my nie doceniamy tej obietnicy ze Starego Testamentu. Nie kontaktujemy się z nim i w pokoju, ale też za chwilę pomodlimy się słowami psalmu, odczytam fragment Ewangelii. Będziemy mówić o tym, że od momentu Cezarei Filipowej, kiedy Jezus zapowiedział, że zbawienie przyjdzie w Jerozolimie, w Jego śmierci, z Jego śmierci, że będzie rankiem Bożym, Bóg wyprowadzi moc zmartwychwstania, która wejdzie w nasze wnętrza, to nasze wnętrza muszą być uzdrowione obecnością zmartwychwstałego Chrystusa, Jego krzyża. Bo inaczej my bardziej rozpowszechniamy w myślach, w sercach słowa jad, aniżeli życie.
Błogosławiony, kto się boi Pana.
Błogosławiony, kto się boi Pana.
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Błogosławiony, kto się boi Pana.
Małżonka Twoja jak płodne szczepy winny w zaciszu Twojego domu. Synowie Twoje jak oliwne gałązki dokoła Twojego stołu.
Błogosławiony, kto się boi Pana.
Tak będzie błogosławiony człowiek, który boi się Pana. Niech Cię z Syjonu Pan błogosławi. I abyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia.
Błogosławiony, kto się boi Pana.
Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do uczniów: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy? Odpowiedział: owszem. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go i mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Czy od synów swoich, czy od obcych? Gdy odpowiedział: od obcych, Jezus mu rzekł: a zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali powodu do zgorszenia, idź nad jezioro, zarzuć wędkę, weź pierwszą rybę, którą wydobędziesz, i otwórz jej pyszczek, a znajdziesz statera, weź go i dań za mnie i za siebie. Oto słowo Pańskie. Jeszcze raz przypominam, żebyście odtąd patrzyli na to, co będziemy czytać w Ewangelii Mateusza, że od momentu, kiedy Jezus zapowiedział coś, czego oni nie rozumieli i długo jeszcze nie będą rozumieli, to dopiero jak sami poszli w świat, zrozumieli, czego temu światu najbardziej potrzeba, że oni nie mieli zdrowych serc, ani świat nie ma zdrowych serc. Tak długo, dopóki to przymierze krzyża nie zamieszka w nich dzięki zmartwychwstaniu jako Duch Święty, że to jest największy cud, któremu ten świat, dla którego, który jest niezbędny temu światu. I wczoraj mówiłem, że po 6 dniach Jezus wziął 3 z tego grona na górze przemienienia. Zilustrował, dał im przeżyć, bo poznać w języku hebrajskim to przeżyć zmartwychwstanie, że jeżeli Chrystus ze zmartwychwstaniem przychodzi, to po to, żeby nasze wnętrze uzdolnić do przemieniania zła w dobro, do przebaczania, i że gdy zeszli z góry, okazało się, że jego apostołowie, reszta, która czekała u podnóża góry Tabor, nie byli w stanie uwolnić młodzieńca, którego przeprowadził ojciec z mocy demona. I Jezus powiedział, że niezbędna do tego jest wiara ziarenka gorczycy, czyli pokora miłości z krzyża, że pokora leczy i tego, który żyje na tym świecie, i pokora ma moc nad znam świata. Pokora miłości z krzyża. Że to kiedyś otrzymają, ale muszą być najpierw uwolnieni od ducha hebrajskiej pychy. No i w Ewangelii Mateusza jest kontynuacja tego, co przed chwilą przeczytałem. I usłyszeliśmy, że kiedy Jezus znowu przypomniał to, co powiedział pod Cezareą Filipową, uczniowie się bardzo zasmucili. Zasmucili się. A jedno. I wtedy Jezus daje pewien czyn proroczy, który jest rodzajem przypowieści, który jest niedoceniany w przepowiadaniu, niedoceniany przez biblistów, a niesie w sobie ogromną finezję. Jest to odpowiedź na to, by się nie smucili z tego powodu, ponieważ przyjdzie taki moment, kiedy tej świątyni nie będzie i nie będzie podatków na świątynię. Bo Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie dar pięćdziesiątnicy z wnętrz ludzkich zrobi świątynię. Nie smućcie się, bo ja niby odejdę, a nie odejdę. Odejdę, a wrócę, tylko na innej płaszczyźnie. Odejdę na płaszczyźnie fizycznej, wrócę na płaszczyźnie duchowej. Tak, że wam zabiorę smutek rozłąki. Ja się złączę z wami, a wy ze mną. I Jezus, jak powiedziałem, daje jakąś finozyjną katechezę. No przecież mieli ten worek, do którego tam zbierano datki. Mogli spokojnie dać, bo jak się daje więcej, to zawsze wiem to z praktyki, że jestem bardziej zadowolony i każdy ksiądz proboszcz jest bardziej zadowolony, jak dalej. A to była bardzo maleńka, symboliczna suma. Może tak małego banknota nie mieli, ale większe na pewno. No i po co to wysyła z wędką, łapie rybkę, otwórz pyszczek, wyciągnie statera, dasz. O co w tym wszystkim chodzi? Tak się składa, że kiedyś bardzo, jak tylko mogę trafić na film przyrodniczy, to oglądam. Obejrzałem taki film. Co to za rybka? Otóż jest to rodzaj ryby, która jak maleńkie z ikry się wylęgną, to te maleńkie rybki zawsze się mamy trzymają. Jakie zagrożenie, bo jakaś inna ryba widzi, o, to maleństwo na śniadanie, o, to maleństwo na obiad. To wtedy to maleństwo ucieka do mamy, mama otwiera pyszczek i tu mam taki worek, w którym te małe rybki się chowają. A tej dużej mamy się nie czepi, taki kandydat, żeby coś zjeść. Ale przychodzi moment, kiedy te rybki małe, coraz większe, 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 już muszą się osamodzielnić. I mama wie, że te małe muszą się już osamodzielniać, że trzeba je wychować do samodzielności. To wtedy bierze tam w to miejsce, połyka taki kamień, kamyk, który to wypełnia. Te rybki chcą się dostać i nie ma miejsca. I muszą się osamodzielnić. No oczywiście tym razem ta rybka nie połknęła kamyka, tylko statera połknęła. Jezus przez to zilustrował, owszem, wiem, że się lękacie, że mnie utracicie, nie będziecie się mogli schować we mnie. Wiem, to was smuci, co będzie z nami, nie damy sobie rady. Ale ja odejdę na moment i przyjdę do waszych wnętrz. To ja w was, że tak powiem, się schowam i już ciosy wy będziecie odbierać. I was będę powtarzał moją historię, ale moja obecność tak was wysyci, że nie będzie problemu. Więc rozwiązanie problemu smutku.
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż, jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny.
W tej przypowieści o tej rybce Jezus powiedział: nie bójcie się, że mnie utracicie. A dalej Jezus mówi, czego się macie bać i co będzie mnie i was smucić w Kościele. Was to może nie, ale mnie, Boga. Mianowicie będzie mnie smucić problem, który jest w każdym człowieku. Chcę być wielki i wielkie rzeczy robić. Chcę być wielki i wielkie rzeczy robić. To właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. Tego macie się bać. Dlaczego tego macie się bać? Ponieważ jest to pytanie, które stawia szatan człowiekowi. No dobrze, jak pójdziecie za tym, który idzie w krzyż, to będziecie niczym. To będziecie niczym. Otóż Jezus przez fakt, że postawił przed sobą dziecko, chciał zilustrować, że dziecko niczym nie zasłużyło na miłość ojca i matki. Im mniejsze, tym więcej miłości otrzymuje pietyzmu, że matka zawsze myśli o dziecku, ojciec w pracy też myśli o dziecku. Ono niczym nie zasłużyło. A cały Ojciec sam, nie tylko ten ludzki Ojciec, ale Bóg Ojciec, kiedy się pojawia człowiek z boskimi możliwościami swego poznania, swej woli, myśli o każdym dziecku. I jeżeli ja przyszedłem na ten świat jako Syn Boży, to Bóg Ojciec dokona we mnie coś tak wielkiego w krzyżu i coś tak wielkiego w zmartwychwstaniu, że już nic większego nie można zrobić. Czyli nie stawiajcie sobie problemu, kto jest największy. Coś największego zrobić dla Boga. Nie można nic wielkiego zrobić dla Boga. Poza jednym. Przyjąć tę wielką miłość Ojca w Jezusie Chrystusie z krzyża i zmartwychwstania swoje wnętrze i tym służyć innym. Nie da się. Nie da się być wielkim. No, macie los. A wy wszyscy macie swoje wnętrza. Być wielkim, robić rzeczy wielkie. Ja jestem większy, bo ja robię rzeczy wielkie. Wszyscy chorujecie na wielkość. Tego się boję. I to będzie dalej jest powodem wielkiego zgorszenia, podziału w Kościele. Co jeden, to wielki. Jest taki dowcip. Ktoś jakieś sprawę miał w kurii. Z poszczególnymi tymi pracownikami kurii rozmawiał. Bo no, każdy jest wspaniały człowiek. Ale razem kuria to jest pies. Bulldog. Nic. Dalej tutaj będziecie czytać o tym, że nie ma naprawdę małych istot ludzkich w sercu Boga. Nie ma małych. Wszyscy są wielcy, bo wielka, wszechmocna miłość ich kocha. Wielkość człowieka jest w tym, że ktoś tak wielki ich kocha. I tak kocha, jak Jezus pokazał w krzyżu. Tak jak Jezus powiedział, ja muszę pójść w krzyż. Ja muszę. Tego się bójcie, żebyście nie mieli takich pytań. To jest większy. No, a żyje to pytanie. Ja większy. Nawet jeżeli się nie wypowie, to w sercu ma się, no ja to... Jako dziecko, zwróćcie uwagę na to, że Jezus się porównał z tym, co zrobi, bardzo wielkiego, że On w tańcu krzyża będzie jako dziecko. I mówi się o Jezusie, oto baranek Boży. Nie mówi się, oto baran Boży, oto owca Boża, tylko się mówi baranek. Baranek, dziecko. Chociaż jak wam opowiadałem, że jeden z ojców jezuitów, który się wychował w Francji i uczył się języka polskiego, czytając sobie literaturę polską, oto owiec Boży, który kładzie grzechy świata. A ludzie, to owiec Boży. Baranek. Bóg lubi małość. Bóg chce, żeby człowiek był mały, tak mały, żeby on mógł być w nas wielki. Ja nie będę potrzebował wielkich ludzi, dlatego powołam apostołów, małych ludzi, bo muszą nieść wielką, pokorną miłość Ojca innym. Jeżeli Pan Bóg nam nie może dawać darów wielkich, to ma kłopot. Już to, co mu dałem, trochę napęczniało w nim. Trochę napęczniało. No to trzeba przekuć tego bąbelka, żeby można było tak. Stąd ta droga do Boga prowadzi, jak pamiętacie, na dół do krzyża, droga oczyszczenia, droga oświecenia na dole, czy ten, który był pierwszy, stał się ostatni. Jeżeli tam odkryjemy komu, kim Jezus chce pójść, to właśnie w takim, do którego się nic nie przyklei z dzieła Jezusa Chrystusa. To poczucie wielkości w różnych odłamach chrześcijaństwa jest poczucia, my jesteśmy lepsi, więksi. Chcesz się zbawić? Chodź do nas. Tak samo te nurty, które Duch Święty zakłada w Kościele Katolickim. Chcesz się zbawić? Chodź do nas. My, a jak byłem w Lublinie na Kulu, zaprzyjaźniłem się z tymi kapłanami, a nie byle kogo wysłano seminariusz na Kulu. No wiesz, ja to jestem z seminarium od prymasa, a ja to jestem od tego, a ja tamtego. A ja czekałem na moment, kiedy oni zamilkną, że ja, ponieważ jestem jezuitą, to my mamy ten. Nie doczekałem się, oni tak nadawali o swojej wielkości, że ja smutny odchodziłem, że nie mogę powiedzieć o mojej wielkości. Bo ja też uwierzyłem w wielkość u jezuitów. Teraz już nie wierzę. I dopiero wtedy, kiedy teraz w naszych czasach Jezus odbierze Kościołowi te złudzenia, postawi w prawdzie przez apokalipsę sumień, dopiero na tym fundamencie prawdy, że zaniechaliście tego największego cudu, który jest jednak bezgraniczną pokorą. A przyznaję rację temu dominikaninowi, chociaż jako jezuita nie przepadam za dominikanami, bo zawsze był między nami spór o wielkość. Otóż żartuję sobie teraz, napisał książeczkę pod tytułem Tylko Bóg jest pokorny. Tylko ktoś wielki może być pokorny. I to zauważyłem, jadając posiłki z profesorami na Kulu, że prawdziwe takie tęgie głowy wielcy byli bardzo pokorni. Czego sobie i wam życzę. Amen. Tu jeszcze dam dalej w tym czasie to przypomnienie Jezusa, że on by szedł na ten świat dla jednego człowieka, gdyby groziło mu potępienie. Dla jednego. Że my, przeżywając tajemnicę krzyża, chowamy się w tłumie. On zbawił ludzkość. A Jezus mówi, tego sobie nie życzę. Jak patrzysz na mój krzyż, żebyś pamiętał, ja przyszedłem dla ciebie. I z lektury Marii Waldorty o zmartwychwstaniu Jezusie wiemy, że celowo jako zmartwychwstały objawił się w wielu miejscach, wielu swoim przyjaciołom w tym samym momencie, w tej samej godzinie. Ja dla ciebie zmartwychwstałem. Nie chowajmy się w tłumie.